Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka, co pieniądze nie mogą kupić. Moralne granice rynku Michaela J. Sandela. To przystępny esej z filozofii politycznej i etyki życia publicznego. Autor, amerykański filozof, znany z zajęć o sprawiedliwości, nie występuje przeciwko istnieniu rynków jako takich. Pyta natomiast, czy mechanizm kupna i sprzedaży powinien decydować o dostępie do każdego dobra, usługi oraz społecznej roli. Sandel opisuje przemianę, w której społeczeństwa przestały jedynie korzystać z gospodarki rynkowej, a zaczęły organizować coraz więcej obszarów życia według rynkowej logiki. Analizuje przykłady z edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, obywatelstwa, sportu i przestrzeni publicznej. Jego zasadniczym celem jest przywrócenie pytania moralnego do debat, które często przedstawia się wyłącznie jako kwestie efektywności, ceny i indywidualnego wyboru. Książka bada, jak nierówność zmienia znaczenie wolności wyboru oraz dlaczego zapłata może niekiedy osłabiać wartość czynu, zamiast ją wzmacniać. To nie jest program ekonomiczny, lecz zaproszenie do publicznej rozmowy o tym, czego nie należy traktować jak towaru. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od gospodarki rynkowej do społeczeństwa rynkowego. Najważniejsze rozróżnienie Sandela dotyczy gospodarki rynkowej i społeczeństwa rynkowego. Gospodarka rynkowa jest narzędziem organizowania produkcji oraz wymiany. Może skutecznie koordynować wiele decyzji, sygnalizować niedobory i wspierać innowacje. Społeczeństwo rynkowe powstaje wtedy, gdy sposób myślenia właściwy dla transakcji zaczyna definiować niemal wszystkie relacje i instytucje. W takim układzie pytanie o to, co jest dobre, godne lub sprawiedliwe, zostaje zastąpione pytaniem o cenę i gotowość do zapłaty. Sandel pokazuje, że ta zmiana często zachodzi stopniowo, bez wyraźnej demokratycznej decyzji. Płatne pierwszeństwo w kolejkach, sprzedaż praw do nazw obiektów publicznych czy kupowanie dodatkowych przywilejów tworzą wrażenie zwykłych usług. Zarazem zmieniają charakter wspólnego doświadczenia. Kolejka przestaje być regułą równego oczekiwania, a obiekt publiczny może przestać symbolizować wspólnotę, która go finansuje. Autor nie twierdzi, że każdy taki przypadek musi być zakazany. Domaga się jednak, aby ocena nie kończyła się na stwierdzeniu dobrowolności transakcji. Trzeba ustalić, jakie normy wypiera ona z danej dziedziny i czy wynikająca z niej organizacja życia odpowiada obywatelskiej wizji wspólnoty. Po drugie, nierówność zamienia pieniądze w dostęp do wspólnego życia. Pierwszy zasadniczy zarzut Sandela wobec ekspansji rynków dotyczy sprawiedliwości. Im więcej dóbr można kupić, tym większe znaczenie ma różnica między osobami zamożnymi a tymi, które dysponują ograniczonymi środkami. Nierówność nie oznacza wtedy jedynie różnych poziomów konsumpcji. Przekłada się na odmienne możliwości uzyskania opieki, wygody, czasu, bezpieczeństwa i dostępu do instytucji publicznych. Pieniądze pozwalają omijać kolejki, kupować lepsze warunki usług lub przerzucać uciążliwości na innych. Sandel podkreśla również skutek obywatelski. Demokratyczne społeczeństwo potrzebuje miejsc i praktyk, w których ludzie o różnym statusie spotykają się na względnie równych zasadach. Jeśli edukacja, transport, sport, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo dzielą się konsekwentnie według siły nabywczej, wspólne doświadczenie zanika. Zamożni i mniej zamożni nie tylko żyją inaczej, ale coraz rzadziej korzystają z tych samych instytucji. W polskim kontekście podobne pytania pojawiają się przy dyskusjach o jakości publicznej ochrony zdrowia, szkołach, mieszkalnictwie i komunikacji. Sens argumentu Sandela nie polega na potępieniu każdego prywatnego wyboru. Chodzi o rozpoznanie, że suma takich wyborów może osłabiać solidarność oraz gotowość do utrzymywania dobrych usług wspólnych dla wszystkich. Po trzecie, korupcja dóbr następuje, gdy cena obniża właściwą im normę. Drugi filar argumentacji Sandela dotyczy korupcji dóbr, działań i praktyk społecznych. Słowo korupcja nie oznacza tu wyłącznie łamania prawa. Oznacza zmianę znaczenia danej praktyki, skutek potraktowania jej według normy niższej niż ta, której wymaga jej właściwy cel. Rynek nie tylko rozdziela zasoby. Wyraża też określony stosunek do tego, co jest przedmiotem wymiany. Dlatego zapłata może przekształcić sens działania, nawet jeśli przynosi mierzalną korzyść. Autor rozważa między innymi płacenie dzieciom za czytanie lub dobre oceny. Taka zachęta może chwilowo zwiększyć liczbę przeczytanych książek. Lecz może też przedstawić naukę jako przykry obowiązek, za który należy się wynagrodzenie, a nie jako rozwijanie ciekawości, wiedzy i samodzielności. Podobny problem dotyczy obywatelskich obowiązków. Gdy gotowość do przyjęcia społecznego ciężaru zostaje opłacona, czyn może być odbierany nie jako wkład we wspólnotę, lecz jako usługa dla zleceniodawcy. Sandel nie zakłada, że pieniężne bodźce zawsze zawodzą. Zwraca uwagę na ich koszt symboliczny i wychowawczy. Ocena wymaga więc pytania, jakie postawy chcemy wzmacniać. Skuteczność bodźca nie rozstrzyga, czy zachowuje on sens edukacji, odpowiedzialności, honoru albo obywatelstwa. Po czwarte, bodźce finansowe mogą wypierać motywacje obywatelskie. Sandel szczególnie uważnie analizuje sytuacje, w których zachęta finansowa wypiera wcześniejszą motywację moralną lub społeczną. Ekonomiczna intuicja mówi, że wyższa zapłata powinna zwiększać skłonność do pożądanego zachowania. Autor wskazuje jednak, że ludzie nie reagują wyłącznie jako uczestnicy kalkulacji kosztów i korzyści. Mogą działać z poczucia obowiązku, wzajemności, troski o innych albo chęci współtworzenia dobra wspólnego. Wprowadzenie ceny może zmienić interpretację sytuacji. Zamiast pytać, czy należy pomóc lub ponieść część ciężaru, uczestnik zaczyna pytać, czy wynagrodzenie jest wystarczające. Ważnym przykładem jest przypadek szwajcarskiej społeczności, rozważającej zgodę na składowanie odpadów radioaktywnych. Gotowość do zaakceptowania rozwiązania jako wkładu w dobro kraju osłabła, gdy zaoferowano mieszkańcom rekompensatę pieniężną. Oferta została odczytana jako próba przekupienia, nie jako uznanie obywatelskiego wkładu. Mechanizm ten ma praktyczne znaczenie dla projektowania instytucji. Mandaty, opłaty, nagrody i premie nie są neutralnymi narzędziami. Mogą sygnalizować, czy dane zachowanie jest obowiązkiem, przywilejem czy zwykłą usługą. Książka nie proponuje prostego odrzucenia wszelkich zachęt. Zaleca rozpoznanie kontekstu i sprawdzenie, czy finansowy instrument nie niszczy motywacji, której odbudowanie później będzie trudniejsze niż osiągnięcie krótkotrwałego efektu. Na koniec granice rynku wymagają jawnej debaty o znaczeniu instytucji. Sandel nie przedstawia jednej technicznej formuły, która automatycznie oddziela dopuszczalny handel od niedopuszczalnego. Uważa, że takie granice muszą wynikać z publicznej debaty o znaczeniu konkretnych dóbr i instytucji. Pytanie nie brzmi wyłącznie, czy transakcja jest dobrowolna, korzystna i efektywna. Należy pytać, czym jest edukacja, obywatelstwo, służba publiczna, zdrowie, rodzicielstwo czy honor oraz jakie normy powinny nimi rządzić. Ten postulat odróżnia autora od stanowisk, które chcą zachować neutralność państwa wobec różnych pojęć dobrego życia. Sandel twierdzi, że całkowita neutralność jest pozorna, ponieważ już samo dopuszczenie sprzedaży może ustanawiać społeczne znaczenie danego dobra. Sprzedaż dostępu do czegoś, co ma być wspólnym prawem lub zaszczytem, komunikuje, że jest to towar dla nabywców. Jednocześnie autor naraża się na ważne pytanie. Kto ma prawo ustalać właściwą normę i jak uniknąć narzucania większościowej moralności mniejszościom? To realne ograniczenie jego projektu. Wartość książki polega jednak na tym, że nie ukrywa konfliktu za językiem technokratycznego zarządzania. Zachęca do uzasadniania granic rynku w sposób jawny, podlegający sporowi i demokratycznej kontroli, zamiast traktować rozwój komercjalizacji jako nieunikniony proces. Podsumowując, co pieniądze nie mogą kupić, będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych etyką, ekonomią, polityką publiczną i funkcjonowaniem instytucji demokratycznych. Nie wymaga przygotowania filozoficznego, ponieważ Sandel prowadzi rozumowanie przez rozpoznawalne przykłady, a następnie wydobywa z nich szersze konsekwencje. Czytelnik zyskuje przede wszystkim lepszy język do oceny rozwiązań, które zwykle opisuje się tylko przez koszt, wydajność albo swobodę wyboru. Może dzięki temu trafniej pytać, czy płatna usługa jedynie ułatwia dostęp, czy też zmienia sens szkoły, urzędu, opieki zdrowotnej albo uczestnictwa obywatelskiego. Książka przydaje się także w praktycznych rozmowach o prywatyzacji, systemach zachęt, przywilejach dla zamożnych i jakości dóbr publicznych. Nie daje gotowej listy zakazów ani projektu pełnej reformy gospodarczej. To jej ograniczenie, lecz również uczciwość intelektualna, ponieważ wiele granic rzeczywiście pozostaje spornych. Na tle wielu książek krytycznych wobec kapitalizmu wyróżnia ją brak oparcia na technicznej analizie kryzysów finansowych czy ogólnych hasłach antyrynkowych. Sandel skupia się na moralnym znaczeniu konkretnych praktyk i na tym, co transakcje komunikują o wzajemnych relacjach. W porównaniu z abstrakcyjną teorią etyczną jego wywód jest bardziej zakorzeniony w codziennych decyzjach. W porównaniu z typową publicystyką ekonomiczną jest zaś bardziej wymagający, bo nie pozwala uznać efektywności za jedyne kryterium. To lektura użyteczna dla każdego, kto chce rozumieć, Dlaczego nie wszystko, co można sprzedać, powinno mieć cenę? Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael i je. Sander. Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.